Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Znaczenie ekumenicznej współpracy dla tłumaczenia Pisma Świętego na język zrozumiały dla wszystkich wskazał papież Zjednoczonym Towarzystwom Biblijnym. Papieski Instytut Jana Pawła II sprzeciwia się propozycjom kardynała Kaspera w sprawie rozwodników. Niezależne rozgłośnie katolickie w Polsce chcą zacieśnić współpracę. Obradują o tym w Tarnowie ich dyrektorzy. 29 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Franciszek spotkał się z przedstawicielami Zjednoczonych Towarzystw Biblijnych. Przy tej okazji wyraził zadowolenie z tłumaczenia Pisma Świętego na język potoczny. Podzielił się przy tym doświadczeniami z Argentyny. Tłumaczenie Biblii dokonane razem przez ewangelików i protestantów na argentyński język potoczny zrobiło i nadal robi dużo dobrego. To dobra idea, bo ludzie, również prości, mogą zrozumieć. Bo jest to język prawdziwy, właściwy, ale bliski ludziom. Prowadząc misję w parafii w Buenos Aires, chodziliśmy je zawsze kupować w towarzystwie biblijnym. Robiono mi tam sporą zniżkę. I dawaliśmy Biblię ludziom, a oni ją rozumieli, rzeczywiście rozumieli. To piękny wysiłek i cieszę się, że podjęto go też po włosku, bo w ten sposób ludzie mogą zrozumieć, podczas gdy pewne wyrażenia tłumaczone dosłownie nie są zrozumiałe. Na tydzień przed synodem biskupów o rodzinie kolejny ważny ośrodek kościelny opowiedział się przeciwko zmianie dotychczasowej praktyki kościoła odnośnie do rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych. Jest to głos bardzo miarodajny, bo pochodzi z papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Choć ten założony przez papieża Polaka instytut jest jedną z najbardziej kompetentnych instytucji kościelnych w sprawach rodziny, jego przedstawiciele nie zostali zaproszeni do udziału w synodzie. Tym niemniej dwaj profesorzy instytutu, Amerykanin Stefan Kampowski oraz Hiszpan ksiądz Juan José Pérez Soba, wydali książkę, w której polemizują z propozycjami przedstawionymi na lutowym konsystorzu przez kardynała Waltera Kaspera. Postulował on wówczas dopuszczanie do komunii w niektórych wypadkach i po odpowiedniej pokucie osób żyjących w związku niesakramentalnym. Wstęp do książki napisał kardynał George Pell, do niedawna metropolita Sydney, a obecnie szef sekretariatu do spraw ekonomii w Watykanie. Kardynał Pell zapewnia, że książka ta jest pomocą w obronie chrześcijańskiej i katolickiej tradycji małżeństwa monogamicznego i nierozerwalnego. Australijski purpurat przestrzega przed łatwymi rozwiązaniami, przed posyłaniem, jak mówi, szalup ratunkowych. Gdzie powinny popłynąć te szalupy, pyta kardynał, na skały, na mieliznę, czy też do pewnego portu, do którego można dopłynąć jedynie za cenę wielkich trudów. O wzajemnej współpracy rozmawiają w Tarnowie i Gródku nad Dunajcem dyrektorzy niezależnych rozgłośni katolickich w Polsce. Już za kilka miesięcy ma ruszyć projekt wspólnej wymiany informacji. Trwają testy nad połączeniem informatycznym pomiędzy radiem RDN Małopolska w Tarnowie a radiem Warszawa. Po testach zacznie ono funkcjonować także w innych stacjach, mówi ksiądz Grzegorz Walkiewicz, dyrektor Radia Warszawa, wiceprzewodniczący Forum Niezależnych Stacji Katolickich.
Chodzi o to, abyśmy mogli tymi istotniejszymi informacjami, głównie z życia Kościoła, ale także informacjami ponadregionalnymi, wymieniać się. My mamy wiele różnic, ale próbujemy właśnie szukać tych wspólnych elementów. I między innymi tym wspólnym elementem jest serwis informacyjny, projekty reklamowe, projekty społeczne oraz wymiana audycji. Chcielibyśmy także wypracować jakiś wspólny profil promocji muzyki chrześcijańskiej, która niesie ze sobą dobre wartości, a przy tym dobrą melodię.
Dyrektorzy katolickich rozgłośni spotkali się dziś z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem.
Dziennikarze katoliccy w cudzysłowie odczarowują Kościół. Czasem wiele osób, które nie znają Kościoła, mają zupełnie wypaczony jego obraz. Nie możemy do tych osób dotrzeć, a właśnie poprzez dziennikarstwo jest to możliwe, żeby podać aktualny, obiektywny obraz Kościoła i drążyć prawdę, dochodzić do prawdy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
29 września wita Państwa Krzysztof Brąk. Za niespełna 2 tygodnie w poczet błogosławionych zostanie zaliczony papież Paweł VI. Dziś proponujemy Państwu wspomnienia kardynała Henryka Gulbinowicza o papieżu Montinim. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia.
Przyjmował mnie ksiądz Jan Uszylo. On wtedy mieszkał przy świętym Jakubie. To jest taka świątynia i klasztor dominikanów. Dominikanie już tam nie byli. Carat ich wyrzucił. Kościół oddał do diecezjalnych kapłanów, a w klasztorze, żeby mieć mazę u mieszkańców Wilna, został otwarty szpital. Ja tam się urodziłem. W roku 1923, 17 października. Ja poszedłem do seminarium. Dlaczego? Dlatego, że u nas na Wileńszczyźnie wojna się skończyła 7 lipca 1944 roku, ale jeszcze trwała na zachodzie. Jeszcze Berlin nie był zdobyty, bo dopiero podpisali umowę kapitulacji Niemcy wobec całego świata 9 maja 1945 i Czerwona Armia lapała chłopaków polskich tam z Wileńszczyzny i jako mięso armatnie posyłali pod Berlin. I ja wtedy miałem 21 lat, a byłem taki chudy, Patyk mnie nazywali, a moją siostrę pani Patykowa, bo jeszcze żyje, ma ona 88 lat, bo 3 lata jest młodsza ode mnie. I proboszcz, którego imię pamiętam i nazwisko, Wincenty Miszkinis, poradził moim rodzicom, czy on będzie księdzem, czy nie będzie księdzem, ale niech się schowa, żeby lepiej pójść do seminarium niż być wysłanym pod Berlin. I jak przyszedłem do seminarium, to takich tam paru kolegów spotkałem, którzy byli tak samo, tylko skryci byli. Oni nie zostali księżmi, wystąpili potem. Więc ubrałem się w harcerski mundurek. Miałem potrzebne dokumenty, a ksiądz Uszylo tam przyjmował nas. Przede mną był taki partyzant, wydaje mi się, że a co, bo był w oficerkach, a oficerki dosili tylko partyzanci i to tacy zamożniejsi. Ja przyszedłem po nim do rektora Jana Uszylo. On przyjmował, wtedy mnie powiedział, że 40 rocznik przyjmuje. Tak długo był w seminarium rektorem. I powiedział tak: papiery masz dobre, ale czemu ty przyszedł w krótkich majtkach? To dziś pamiętam. Więc special mnie bardzo. Ja mu wytłumaczyłem wtedy, bo już miałem 21 lat, to nie byłem taki tchórzliwy. I co powiedziałem, że to ze względu na to, że łapią i wysyłają pod Berlin. No więc proszę przyjechać 10 października, rozpoczynają się na ulicy Mostowej w seminarium, ale trzeba ze sobą mieć pościel i rzeczy osobiste, bo wszystko rozkradzione. Tak mi to powiedział. No i potem tego kolegę, którego spotkałem na progu mieszkania księdza rektora Uszylo, spotkałem w seminarium. I to przy jakiej okazji? Przyszedł do mnie, ja byłem wtedy, to był gdzieś grudzień, i zlecili mnie, ponieważ miałem skończony taki kurs sanitarny, to zlecili mi opiekę nad szpitalikiem, bo czasem ktoś chorował i trzeba było w szpitaliku go trzymać. On przyszedł do mnie, wyciągnął pistolet, tak z tyłu miał za, i mówi: przechowaj mnie, bo ja muszę do rodzicy w bardzo pilnej sprawie, do rodziców jechać. Jeżeli wrócę, to zabiorę, a jak miesiąc mnie nie będzie, to wrzucisz do willi. Wrócił, zabrał ten pistolet i powiedział: ja występuję, to nie dla mnie droga. I wtedy zrodziła się we mnie myśl, a może ja lepiej wrócić do rodziny. I co mnie uratowało? 10 listopada skończyły się pacierze w kaplicy. Ojciec duchowny poszedł do swojej celi, a wstał diakon, najstarszy z klerków, i powiedział: koledzy, jutro jest 11 listopada, święto niepodległości Najświętszej Rzeczypospolitej. Zostaniemy tutaj na modlitwie. Będziemy się modlić o wolność dla Polski i wolność dla Litwy, bo to była litewska Republika Radziecka. I wszyscy ci klerycy położyli się, co byli w sutannie, krzyżem. Na mnie to zrobiło piorunujące wrażenie, że kapłaństwo to nie tylko służba Bogu, to także służba ojczyźnie, narodowi. I oto tutaj ta garstka, a wtedy było nas 45 Polaków i 15 Litwinów, czyli razem 60 klerków w tym seminarium wileńskim. I co? To zdecydowało, że zostałem w seminarium, że nie poszedłem w ślady tego kolegi partyzanta. No i tak pracowaliśmy, nie zwolniono nas na Boże Narodzenie do domu. Powiedzieli, że mogą was aresztować, to lepiej nie. I 20 lutego 1945 roku NKGB otoczyło salę seminarium, spędzili nas do sali wykładowej i pułkownik NKGB powiedział, że wasze seminarium istnieje nieprawnie, bo w Radzieckiej Republice może być tylko jedno seminarium katolickie, a takie jest w Kownie. I dlatego też do wieczora musicie opuścić to seminarium. Kto nie opuści, mówił po rosyjsku naturalnie, to będzie aresztowany. I wtedy rektor stary, który nie przyjechał do Polski, co powiedział? To jest cud Matki Bożej Ostrobramskiej, bo nas 60 zapakowaliby do wagonu towarowego i wyslaliby na Sybir, bo to wszystko byliśmy uważani za wrogów komunizmu. I ci koledzy, którzy pochodzili z Białostoczyzny albo z innych terenów Polski, mogli od razu jechać. Stalin przysłał jakiegoś delegata, ale ja to znam tylko z opowiadań, do arcybiskupa metropolity Romualda Olbrzychowskiego, metropolity wileńskiego, i powiedział: nie możesz tutaj rządzić, ty Polak, a tu Litwa. Albo Sybir, albo Polsza. No więc on wtedy, arcybiskup Olbrzychowski, kurię kapitule Wydział Papieski z Uniwersytetu Stefana Batorego i seminarium przeniósł do Białegostoku, bo Białystok jeszcze należał do, był w granicach dawnej metropolii wileńskiej. I tutaj pojechałem w takiej szkole braci franciszkanów bezhabitowych, którzy mieli taką szkołę rzemiosł. Tam skończyłem seminarium i w roku 1950 zostałem wyświęcony na księdza. Ja byłem za czasów Pawła VI powołany ze stanowiska rektora w seminarium duchownym w Olsztynie na administratora apostolskiego w diecezji wileńskiej. Potem w roku 1975 ksiądz prymas kardynał Wyszyński, że zdecydował Paweł VI, że mam przejść do Wrocławia. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy, mianowicie, że Paweł VI to był następcą Jana XXIII. A Jan XXIII panował tylko jako papież przez 5 lat. I co? I powołał Sobór Watykański II. Zapoczątkował, ale realizacja tego wszystkiego, tych postanowień soborowych, które przecież przybliżyły tak bardzo do człowieka te wielkie tajemnice naszej wiary. Otóż to spoczęło na barkach właśnie papieża Pawła VI. Był taki spokojny, taktowny, bardzo taki, nie zacierał nosa, tak by powiedzieć, takim językiem zwyczajnym, ludzkim. Był człowiekiem bardzo opanowanym. I teraz okazało się, że właśnie cud się stał za jego przyczyną i dlatego też 19 października obecnego roku będzie beatyfikacja. No więc ja się wybieram na tą uroczystość, bo wszystko papieżowi Pawłowi VI zawdzięczam, że tu, że wepchał mnie w tą robotę na Dolnym Śląsku.
Wysłuchaliśmy wspomnień kardynała Henryka Gulbinowicza o papieżu Pawle VI. Audycję przygotowało Radio Rodzina z Wrocławia. A dziś to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.